Gość Radia Lublin.
15,5 minuty po godzinie 8. Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest dr Tomasz Sieniow, Instytut Europeistyki KUL. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie
witamy
doktorze.
Też wszystkich widzów na naszej, z naszej strony internetowej radio.lublin.pl. No i teraz pytanie, dobiegają końca negocjacje międzyresortowe dotyczące strategii migracyjnej, w której znajdują się, czy mają znaleźć instrumenty ułatwiające zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Polsce. Donosi o tym dziennik Gazeta Prawna i chodzi o ułatwienia w uzyskiwaniu m.in. zezwoleń na pracę, wydłużenie czasu ich obowiązywania nawet do 5 lat, rozszerzenie listy krajów, w których obywatele podlegać mają łagodniejszej polityce migracyjnej, no i na zmianach mają skorzystać przybysze z Wietnamu, takich krajów jak Wietnam, Filipiny. A ja chciałbym zapytać pana doktora, czy te działania należy odczytywać jako zmianę w dotychczasowej polityce migracyjnej polskiego rządu?
Myślę, że jest to zmiana w polityce migracyjnej, ale raczej taka zmiana rozwijająca to, co do tej pory obserwowaliśmy w tej polityce, w tym sensie, że od dawna, już od 2011 roku obowiązywała wcześniejsza polityka migracyjna, która wskazywała tych preferowanych migrantów, których chcielibyśmy przyjmować, którym ułatwiano dostęp do rynku pracy z krajów byłego Związku Radzieckiego. Wydłużano później możliwość podejmowania prac sezonowych. Obecnie poszerza się krąg krajów, z których chcielibyśmy przyjmować imigrantów. Na pewno jest to krok w dobrym kierunku, biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy. Nie wiem, czy nie jest to krok trochę spóźniony, bo już dzisiaj słyszę od przedsiębiorców rolnych, że ich pola truskawek niestety zostają niezebrane, ponieważ brakuje rąg do pracy. Polacy się tego nie mają.
Rąk do pracy właściwie widoczny jest w każdej branży dzisiaj w Polsce. Doszliśmy do takiego momentu, że bez cudzoziemców, obcokrajowców sobie nie poradzimy. Rząd chwali się od wielu, wielu miesięcy, że przyjmuje, że przyjeżdżają do nas przede wszystkim właśnie Ukraińcy. Mówi się o 1 milionie, 1,5 miliona, nawet do 2 milionów Ukraińców. Teraz ten krąg oczywiście się otwiera. W czym lepsi są Wietnamczycy, na przykład Filipińczycy czy Syryjczycy?
Nie wiem, czy są lepsi, czy gorsi. Pewnie są pewne zawody, z którymi się wiąże na przykład obywatelki Filipin, które są prawdopodobnie tak na Zachodzie są postrzegane doskonałymi opiekunkami do osób starszych, pielęgniarkami i tak dalej. Wietnamczycy wszyscy wiemy, czym się głównie trudnią w Polsce, jeżeli chodzi o rynek usług gastronomicznych. Nie wiem, czy taki jest zamysł rządu. Natomiast nie chodzi o to, że są w czymś lepsi, tylko o to chodzi, że jednak obywateli z Ukrainy przyjeżdża do Polski chyba wyraźnie mniej niż w przeszłości. A może rząd obawia się, że niż w zeszłym roku na przykład, ale rząd obawia się tego, że dostęp do rynku pracy europejskiego sprawi, że będziemy przegrywać konkurencję z innymi państwami, którym też zależy na pozyskaniu osób do pracy i obywatele Ukrainy myślę, że często będą wybierać kraje dalej położone od swoich granic.
No to się już zresztą dzieje, bo widzimy to, że oni przyjeżdżają tutaj w ramach tych możliwości związanych właśnie z pracą w Polsce przez jakiś czas, ale tej pracy nie podejmują, jadą dalej.
Myślę, że tak właśnie jest, jak mówi pan redaktor. I tutaj jakby trzeba ocenić te działania, że są to zmiany, które mogą przynieść krótkoterminowo bardzo szybki efekt, bo zmiana polityki wizowej i udzielanie pozwoleń na pracę sprawi, że możemy nagle dostać zastrzyk wielkiej grupy osób na rynku pracy, ale myślę, że rządowi nie zależy na tym, żeby to były osoby, które przyjadą, przeczekają tutaj rok, dwa albo trzy i pojadą do Niemiec. Albo 5, bo po pewnym czasie nabędą prawa przysługujące rezydentom długoterminowym Unii, ale rządowi powinno zależeć na integrowaniu tych osób. Pewne instrumenty tam o tym wskazują, rząd jest tego świadomy i tu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, czy Inwestycji i Rozwoju jest szczególnie zainteresowane tym. Natomiast resort spraw wewnętrznych raczej zamyka się na problem cudzoziemski. Świadczy o tym to, że nie wykorzystuje instrumentów europejskich na integrację cudzoziemców. My niestety nie prowadzimy integracji cudzoziemców, nie prowadzimy dla nich kursów językowych, różnych innych form wsparcia, które są potrzebne. Nawet imigrantom z Ukrainy, którzy są bliscy nam kulturowo, rząd...
Przynajmniej nie w takiej skali do potrzeb.
Na pewno nie, na pewno nie. Podam jako przykład, żeby nie być gołosłownym, to, że od 2 lat rząd nie rozstrzygnął konkursów z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, które były skierowane do wielu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, kościoła, samorządu, między innymi na kształcenie językowe migrantów ekonomicznych. I bez wytłumaczenia rząd nie rozstrzygnął tych konkursów, mimo że miał to zrobić w ciągu 60 dni. Odpowiada za to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i obecne działania mogą być niewystarczające do tego, żeby zintegrować cudzoziemców, jeżeli wcześniej zamroziło się działalność organizacji niosących tego typu pomoc cudzoziemcom.
Z jednej strony oczywiście te problemy dotyczące gospodarki, właśnie rynku pracy i poszukiwania tych osób, które mogłyby wypełnić tę lukę, a z drugiej strony właśnie to, co pan doktor powiedział, czyli ta aklimatyzacja, integracja. Wprawdzie z wypowiedzi przedstawicieli rządu, tutaj też nawiązuje i powołuje się na Dziennik Gazeta Prawna, która o tym pisze, że właśnie to jest też jeden z celów tych prac międzyresortowych, czyli przedstawiciele tych państw Azji Południowo-Wschodniej, oni lepiej się, przynajmniej teoretycznie, czy w założeniu ministerstwa i rządu, aklimatyzują w Polsce i to jest właśnie ta szansa na wypełnienie tej z jednej strony luki w gospodarce, a z drugiej strony no, nie ma co ukrywać luki demograficznej.
To prawda i co do tego ostatniego problemu, muszę powiedzieć, że ja patrzę na politykę rządu też w taki sposób, że nasza radość ze skuteczności programu 500+, jeżeli chodzi o wypełnianie luki demograficznej, myślę, powinna być jednak zawsze konfrontowana z tym, że być może nie jest to tylko 500+, ale ten milion cudzoziemców Ukrainy, często młodych, mógł wpłynąć na to, że ilość dzieci rodzących się w Polsce się zwiększyła. Nie wiem, czy to jest, czy te osoby, dzieci obywateli Ukrainy są wyłączone z tych statystyk. Nie zdziwiłbym się, gdyby nie były i wtedy może się okazać, że program 500+ nie jest wystarczającym instrumentem wspierania rozwoju demograficznego Polski, czy też zatrzymania katastrofy demograficznej raczej. I dlatego konieczne i nieuniknione jest otwarcie się na cudzoziemców.
W tych propozycjach, nad którymi pracuje rząd, jest też taki zapis dotyczący tego, że małżonek osoby, która ma zezwolenie na pracę, już o taki dokument się nie będzie musiał ubiegać.
Myślę, że to jest rozwiązanie konieczne, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że trzeba ułatwiać sposoby integracji, czy też legalizacji pobytu osób w Polsce. Nie wiem, czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chętnie to przyjmie, ponieważ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bierze pod uwagę także kwestie bezpieczeństwa i w związku z tym istnieje ryzyko zawierania fikcyjnych małżeństw dla legalizacji pobytu cudzoziemców. Cudzoziemcy są bardzo pomysłowi i obejdą każdą barierę do tego, żeby się zalegalizować w Polsce. Jednym z tych sposobów jest właśnie to, żeby zawierać małżeństwa z obywatelami Unii Europejskiej, Polski, a teraz jeżeli tak, to może również z obywatelami państw trzecich, którzy mają prawo pobytu tutaj i pracy. I myślę, że będzie to instrument wykorzystywany w przyszłości. Trzeba roztropnie o tym pomyśleć.
Ta sprawa także przypomina nam o chyba bez wątpienia nie mniejszym problemie, czyli kwestia uchodźców, którzy napływają od południa do Europy. I w tej sprawie zgody już od wielu, wielu miesięcy w Unii Europejskiej nie ma. No, program tej przymusowej relokacji obcokrajowców nie sprawdza się, bo nie ma takiej zgody. No i wydaje się, że takiej zgody nie będzie. Wczoraj to potwierdziły negocjacje w Luksemburgu. Kolejna unijna narada nie przyniosła właściwie żadnego konkretnego stanowiska w tej sprawie. Jest szansa w ogóle?
No, wczorajsza narada chyba nie przyniosła skutku ze względu na to, że były bardzo rozbieżne interesy. Krajom południa zależy na tym, żeby państwa Europy całej zachowywały się solidarnie i przyjmowały część z migrantów, którzy napływają tam łodziami, czy przekraczając granice Grecji, czy może Bułgarii z Bliskiego Wschodu i chciałyby, żeby inne kraje północy przyjmowały w osoby relokowane z ich krajów. I dlatego były przeciwne propozycji bułgarskiej, które było takie umiarkowane. Natomiast kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w kraje Grupy Wyszehradzkiej zwłaszcza, są zamknięte na negocjacje w tej mierze, podkreślając kwestie bezpieczeństwa i pomocy na miejscu. Oczywiście pomoc na miejscu jest konieczna, ale nie stoi w opozycji do pomocy osobom, które już tu przyjechały. Nie wszystkim da się pomóc na miejscu i myślę, że wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. A oprócz relokacji jest kwestia przesiedleń tych osób, którym na miejscu nie da się zupełnie pomóc, a są uchodźcami. I myślę, że takich osób możemy przyjąć w Europie jakąś grupę. Natomiast jeżeli mam odpowiedzieć na pana pytanie, rzeczywiście te różne interesy poszczególnych regionów Europy sprawiły, że nie doszło do kompromisu wczoraj. Myślę, że ze względu na to, że ta decyzja podejmowana jest większościowo, państwa się zreflektują i dojdzie do przegłosowania państw Grupy Wyszehradzkiej w taki sposób, że jednak program przyjmowania uchodźców będzie przyjęty większościowo, bo jest na to zgoda w Unii. Są podstawy prawne ku temu, żeby te decyzje podejmować większościowo i wtedy taka koalicja państw kilku, które reprezentują 80 milionów mieszkańców Unii, nie zdoła zatrzymać decyzji większości.
Chociaż wyniki wyborów w kolejnych krajach i popularność, nazwijmy to nieco w cudzysłowie, bo to nie odzwierciedla całkowicie tych tendencji partii antyimigranckich, każe sądzić, że może z tym być kłopot, czy różnie? Bardzo.
Zgadzam się, że sprawa jest dość skomplikowana i nieoczywisty jest jej wynik. Natomiast te partie antyimigracyjne we Włoszech na przykład, które obecnie ta koalicja jest raczej sceptyczna wobec migracji, jest sceptyczna wobec migracji ekonomicznej. Natomiast rzadko się zdarza, żeby ktoś odwracał swoją twarz, patrząc na problemy humanitarne, z którymi trzeba się zderzyć i pomocą ofiarom wojny. Niektóre państwa mówią, że kwestie wojny nas nie dotyczą i to, że my angażowaliśmy się w wojnę w Iraku, nie ma wpływu na to, że mamy stamtąd przyjmować uchodźców. Ja myślę, że to jest dość
argument zastępczy.
Tak.
W tym przypadku dr Tomasz Sieniów, Instytut Europeistyki KUL, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze. Do widzenia państwu.
Tomasz nie śpiał. Do usłyszenia.